Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Tekst, który będzie podstawą dzisiejszego kazania, czytam z Ewangelii Mateusza, 25 rozdziału. To jest dosyć długi tekst, więc jeśli ktoś miał problem wystać, to można spokojnie usiąść. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Prosimy Cię, Boże i Ojcze, otwieraj Twoje słowo przed nami i nasze serca na Twoje słowo. Amen. Jest takie zjawisko w życiu człowieka, w moim i twoim życiu, które jest dosyć zagadkowe, a jednocześnie niezwykle bliskie. Codziennie mamy z nim do czynienia. Nie widzimy go, a mówimy, że biega, że trzeba je gonić i tak dalej i tym podobne. Tym zjawiskiem jest czas. Czas upływa, czas biegnie, czas pędzi. Istnieje jeszcze wiele innych porównań, tak jakby czas był istotą żywą. Dlatego, że czas jest dla nas ważny. Samo to pojęcie, to słowo, próba uporządkowania życia w ten sposób. Bo za pomocą czasu próbujemy porządkować nasze życie. Ustalamy godziny na zegarku, strefy czasowe na świecie. Ustalamy również granice, początek i koniec. Tak samo jak to nabożeństwo ma swój początek i mamy nadzieję, będzie miało swój koniec. Praca ma swój początek i koniec. Praca nadaje też rytm tygodniowi, życiu społecznemu. W tych mniejszych rzeczach wydaje się, że łatwiej jest nam ustalić granice. Kiedy spojrzymy z szerszej perspektywy, to granice nie są już takie ostre. Życie człowieka, jego początek i koniec dla medycyny nie jest taki jasny. Trwają dyskusje, kiedy życie człowieka się zaczyna. Od poczęcia, od narodzin, od któregoś tygodnia. Kultury różnią się między sobą. Kiedy się kończy? Zresztą początek naszego życia nie był od nas zależny. Jest takie zjawisko, psycholodzy nazywają to amnezją dziecięcą, że człowiek nie pamięta prawie nic ze swoich pierwszych lat życia. to są tylko jakieś urywki. I nie do końca wiadomo dlaczego, ale to pokazuje, że nawet ten początek nie jest nam tak dobrze znany. A koniec jest przed nami. Końca nie możemy zaplanować, końca życia nie możemy przewidzieć. Jest otwarty. I to ciekawe, że jako ludzie XXI wieku, kiedy się dokładnie przyjrzymy, napotykamy na takie niejasności, na granice. Kiedy spojrzeć jeszcze szerzej, początek i koniec świata, wszechświata, który znamy, też nie jest nam znany. Jeśli chodzi o naukę, dyskutuje się nad tym, od czego się zaczęło, kiedy to mogło być, ale to są rzeczy, które są poza naszym bezpośrednim zasięgiem. Biblia wskazuje nam w pierwszych rozdziałach, że to Bóg stworzył świat. W ostatnich, że to On postawi kropkę nad i, że to On będzie miał ostatnie słowo. Że ostatnie słowo będzie należało do Boga Ojca Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza niedziela jest nazywana przedostatnią niedzielą roku kościelnego. I dlatego teksty, które są wyznaczone dzisiaj do czytania i rozważania, nie należą do łatwych. One dotyczą końca. One dotyczą tego, co nadejdzie. I powiem tak, że znacznie przyjemniej, czy może łatwiej, jest przygotować kazania na Boże Narodzenie, kiedy koncentrujemy się na przesłaniu, że Bóg jest z nami, że to Bóg staje się człowiekiem. Czy kazanie na Wielkanoc, kiedy mówimy o tym, że Chrystus umarł za grzechy, że zmartwychwstał. Ale kiedy przychodzi do trzech ostatnich niedziel roku kościelnego, niedziel, które są poświęcone tematowi wieczności, przyszłości, tematowi sądu, tematowi czy pytaniem, jak to będzie, kiedy zobaczymy prawdę o sobie, prawdę, która nie jest nam teraz dostępna, to jest znacznie trudniej. To jest tak, że przyszłości nie znamy. Teksty biblijne uchylają nam rąbka tajemnicy. Chociaż niektórzy próbują doszukiwać się, zwłaszcza w objawieniu, bardzo dokładnego planu tego, co się wydarzy, to mimo wszystko nawet wtedy wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. To, co najistotniejsze, jest przekazane. Wiadomo, kto przyjdzie i co będzie najważniejsze. Do kogo będzie należała władza. To oczekiwanie na ponowne przyjście jest czymś fundamentalnym dla życia wiary. Tak jak powiedział apostoł Paweł, że jeśli wierzący pokłada swoją nadzieję tylko w tym życiu, to wiara nie ma sensu. To jest pożałowania godne, bo to jest dopiero początek. Chodzi o wiarę w Jezusa, który przyjdzie już nie w roli baranka, który gładzi grzechy, ale w roli Pana, przyjdzie w mocy. I to przyjście nie ujdzie niczyjej uwadze. W zasadzie być chrześcijaninem to żyć z przeświadczeniem, że to, co najlepsze, jest dopiero przed nami. To, co najlepsze, dopiero przyjdzie. Pełnia życia z Bogiem. Prawdziwe życie. Dzisiejsze teksty czytań, tekst czytań z listu do Rzymian, mówi o tęsknocie właśnie za tą przemianą, za tym staniem się w pełni podobnym do Chrystusa, bycia przemienionym mocą Jego zmartwychwstania. Paweł posuwa się nawet do stwierdzenia, mówiąc, że cały świat za tym tęskni, nawet i stworzenie. To nadzieja dla nas. To jest tak, że kiedy myślimy o tej zmianie też naszego ciała, które jest tematem wielokrotnie w listach Pawła, to może być tak, że myśląc o tym, kiedy spojrzymy w lustro, niektórzy z nas powiedzą, no dobrze, że kiedyś to się przeminie, tak, będzie nowe ciało. Inni może, no trochę szkoda, no ale ta nadzieja nam towarzyszy, chociaż punkty wyjścia mogą być troszkę inne. Spojrzenie w kierunku końca to jednak nie tylko nadzieja. W Ewangelii Mateusza pojawia się bardzo wyraźnie mowa o sądzie. Tekst Ewangelii, który czytałem, dosyć długi, odegrał bardzo dużą rolę w historii chrześcijaństwa, w sposobach przedstawiania sobie tego, jak będzie wyglądał sąd, jak będzie wyglądała konfrontacja pomiędzy Jezusem przychodzącym w mocy, a wszystkimi narodami. Ten opis występuje tylko w tej jednej Ewangelii. Opis tak charakterystyczny. Można go w zasadzie nazwać takim zwieńczeniem mowy o czasach ostatecznych. Ewangelista Mateusz opowiada o Jezusie w ten sposób, że grupuje mowy w duże takie bloki. I są całe dwa rozdziały poświęcone czasom ostatecznym, przypowieściom, które mówią o czujności, o tym, że ten dzień przyjdzie niespodziewanie, posługując się mową obrazową. Jest tam przypowieść o 10 pannach, mowa o tym, że zaskoczenie będzie tak jak za dni Noego z potopem, tak jak złodziej, który się włamuje do domu i wiele innych. Przeplatają się tam w zasadzie dwa tematy. Wezwania do czujności, żeby nie zostać zaskoczonym, i kwestia odpowiedzialności. Kwestia wypełniania zadania, które zostało powierzone. Tekst o przyjściu Syna Człowieczego jest ostatnim z całej tak zwanej mowy Jezusa o czasach ostatecznych. I powiem wam, że ilekroć czytam te teksty, ogarnia mnie pewien niepokój, bo są bardzo zasadnicze i zapowiadają trudne wydarzenia. Dzisiejszy tekst Ewangelii opisuje przyjście Syna Człowieczego. Syn Człowieczy oznacza po prostu kogoś, kto jest potomkiem człowieka. To wyobrażenie mamy w Księdze Daniela, po raz pierwszy się tam pojawia, że przyjdzie na obłokach ktoś podobny do człowieka i komu zostanie dana władza od Boga. I trudno nie zauważyć kontrastu, jaki tutaj się pojawia. Kontrastu pomiędzy pierwszym przyjściem Jezusa na ziemię, gdzie został odrzucony, ukrzyżowany i zmartwychwstał, ukazując się tylko nielicznej grupie ludzi. A tym drugim przyjściem, gdzie jest wyraźnie zapowiedziane, że zostanie, że będzie jednoznaczne dla wszystkich ludzi, że natychmiast zostanie dostrzeżone. Takie słowa znajdujemy w tych poprzedzających podobieństwach. Żeby nie dać się zwieść, gdzie, jeśli będzie mowa, że gdzieś tam przyszedł, żeby tam się udać, że Mesjasz jest tu, Mesjasz jest tam. Jest mowa o tym, że kiedy przyjdzie, wszyscy to rozpoznają. I to przesłanie, że Jezus przyjdzie w mocy i do Niego będzie należało ostatnie słowo, jest ważne w obecnym czasie, zwłaszcza kiedy pomyślimy też o wczorajszych dniach. Kiedy była mowa o kolejnej serii zamachów, kiedy pojawia się wiele niepokoju, wiele pytań. Jak to jest ze światem? I chociaż takie próby uprawiania historiozofii, czyli wyjaśniania, dlaczego poszczególne rzeczy wydarzają się w historii, jaki stoi za nimi sens, nie są nam dostępne i nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, to możemy trzymać się tego, że Bóg nie traci władzy. Chociaż to nie znaczy, że potrafimy wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje. Zresztą, gdybyśmy Boga mogli zrozumieć i pojąć, jak powiedział Luter, to nie byłby Bóg. Cóż to byłby za Bóg, gdybyśmy mogli Go zrozumieć i mogli sobie wyjaśnić, co, jak i dlaczego robi. Przed tym Synem Człowieka zostaną zgromadzone narody. I tu już to, co pozorne, okazuje się mieć zdecydowane znaczenie. Bo nie jest pewne, czy chodzi o wszystkie narody, czy chodzi tylko o narody pogańskie. Tu okazuje się, że te czasy ostateczne kryją też wiele tajemnic przed nami. Żydzi, posługujący się językiem greckim, używali dwóch osobnych słów. Jednego na określenie swojego narodu wybranego, innego na określenie pogan. I nie zawsze można wyraźnie pomiędzy nimi rozróżnić, czy w tym miejscu jest mowa o tym, że chodzi o wszystkie narody, czy chodzi o narody pogańskie. Do tego jeszcze wrócę. To, co robi Syn Człowieka, Syn Człowieczy, to oddziela owce od kozłów. Narody zostają zgromadzone jak jedno wielkie stado, a On dokonuje podziału. I powiem tak, bibliści do dzisiaj się zastanawiają, dlaczego dokonuje tego podziału i pomiędzy kim a kim. Dlatego, że wiadomo, że mamy pierwszą grupę owiec, natomiast druga grupa, która zostaje oddzielona, to albo kozy, albo koźlęta. I zastanawiamy się, dlaczego zostają dzielone. Niektórzy uważali, że dlatego, że w Palestynie pasterze na noc oddzielali kozy, dlatego że potrzebowały więcej ciepła. i były wtedy po prostu zamykane w osobnej zagrodzie, a owce po prostu mogły normalnie nocować. Inni znowu mówią, że chodzi tutaj o oddzielenie koźląt. Koźląt przeznaczonych na, można powiedzieć, rzeź, do spożycia. I to znacznie mocniej podkreśla sąd i konsekwencje tego podziału, który będzie przyniesiony. Dzielenie tego stada przypomina przypowieść o pszenicy i konkolu z tej samej Ewangelii, gdzie jest mowa o tym, że gospodarz zasiał pszenicę, a wróg w nocy zasiał pomiędzy pszenicę i konkol. I pojawiają się już bardzo gorliwi pracownicy, którzy chcieliby natychmiast konkol wyrwać, a gospodarz mówi nie, dopiero w czasie ostatecznym będziemy oddzielać jedne od drugich. I tutaj mamy podobny obraz. Podział, który nastąpi dopiero na sam koniec. Prawa strona, po której ustawiono owce, to strona zaszczytna, tak jak i w języku polskim. Mówimy, że ktoś jest prawą ręką, że ktoś zajmuje zaszczytne miejsce. Kluczowe znaczenie dla historii mają słowa króla. Król mówi do sprawiedliwych, że osobiście mu pomogli, że wyrządzili mu przysługę, że w zasadzie ma wobec nich dług wdzięczności. I to jest frapujące. Wymienionych zostaje 6 sytuacji. Głodu, pragnienia, bycia obcym, nagim, w więzieniu i chorym. 5 z nich to starotestamentowe nakazy do pomagania tym, którzy są w trudnej sytuacji. Odwiedzanie tych, którzy są w więzieniu, jest czymś nowym. A co ważne, wezwanie do tego, żeby wspierać właśnie osoby, które są w tej sytuacji, w sytuacji i zagrożenia życia, i w sytuacjach trudnych, skierowali już prorocy do Izraela, nawołując do tego, że nie wystarczy zbierać się w świątyni, nie wystarczy śpiewać pieśni, jeśli społeczeństwo i to, co się w nim dzieje, jest obojętne, jest nam obojętne. I tu można usłyszeć, jakby to wezwanie się powtarzało. Zwłaszcza, że w Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze słyszymy takie wezwanie, które powtarza się tylko w tej jednej Ewangelii tak mocno, że wasza sprawiedliwość musi być obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, żebyście weszli do Królestwa Bożego. Mateusz kładzie bardzo duży nacisk na to, że chrześcijanie, którzy wierzą w Jezusa, są odkupieni łaską. Są w stanie wypełniać prawo i są zobowiązani do tego, żeby uczyć się wypełniać prawo. Adresaci mowy króla z naszego dzisiejszego tekstu, fragmentu, są zaskoczeni. I co ciekawe, nie tylko oni są zaskoczeni. Oni w ogóle nie zauważyli tego, co robili. Oni nie widzieli, że pomagają samemu Bogu. Tak samo jak drudzy nie widzieli tego, że ignorują samego Boga, ignorując najmniejszych z braci. Co ciekawe, nie ma tutaj mowy o żadnych spektakularnych działaniach. Nie ma mowy o uzdrawianiu, o mówieniu językami, o niesamowitych dziełach wykonywanych dla Boga, ale o prostej pomocy ludziom wokół, tym, którzy są w potrzebie. Pomocy, która nie wymaga wiele. Duże znaczenie w tym tekście ma fraza: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Ten fragment jest używany przez wiele organizacji, żeby przypomnieć o tym zobowiązaniu wobec ludzi, którzy są w potrzebie. I co ważne, jest tutaj mowa o braciach. Nie jest tutaj mowa o wszystkich będących w potrzebie, ale w pierwszej kolejności w Ewangelii Mateusza braćmi nazywa się wierzących w Jezusa, nazywa się chrześcijan. Jezus wstawia się tutaj za chrześcijanami, identyfikuje z nimi, zwłaszcza tymi, którzy są w potrzebie. I powiem wam, że przygotowując to kazanie, dotarło to do mnie niezwykle mocno, że on mówi, że pomoc chrześcijanom w potrzebie to jest tak jak pomoc samemu Bogu. Że Bóg przypisuje wierzącym tak niesamowitą godność, tak mocno identyfikuje się ze swoim ludem. Bardzo podobną myśl czytamy w nawróceniu apostoła Pawła, w Dziejach Apostolskich, gdzie Paweł, chcąc prześladować chrześcijan w Damaszku, widzi światło i słyszy głos: dlaczego mnie prześladujesz? Później odczytujemy, że że mówi do niego Jezus. A Jezus nie mówi, dlaczego prześladujesz chrześcijan albo moich wyznawców, ale mówi, dlaczego mnie prześladujesz. Nie chrześcijan, ale mnie. I on tak solidaryzuje się z tymi, którzy cierpią, z tymi wierzącymi. W tym możemy dostrzec, jaka to jest miłość Boga do nas. Jakie jest to też wezwanie dla nas, jako rodziny wierzących, żeby nawzajem się wspierać, żeby być wrażliwymi na potrzeby innych. Potrzeby takie zwykłe, codzienne, to nie muszą być wielkie rzeczy. W dzisiejszym dniu modlimy się też o prześladowanych chrześcijan w wielu krajach świata. I przykre jest to, że tak łatwo przychodzi nam o tym zapomnieć. O tym, że to, że możemy się tutaj zbierać, nie musimy się martwić, czy dotrzemy do domu po nabożeństwie, że to jest wielki przywilej. I że jest wielu naszych braci i sióstr, którzy tak nie mają, których naśladowanie kosztuje bardzo wiele. Istnieją w Polsce, z tego co wiem, 3 organizacje, które starają się przekazywać informacje o prześladowaniach chrześcijan, kontaktować z tymi ludźmi i wspierać ich, dodawać im otuchy. Kiedyś byłem zaskoczony, kiedy przeczytałem o właśnie prośbach od tych chrześcijan skierowanych do nas. Chrześcijan w krajach, którzy mogą się cieszyć wolnością wiary i sumienia. Oni proszą przede wszystkim nas o modlitwę, o wsparcie w modlitwie. Nie w pierwszym rzędzie o wielkie rzeczy, organizowanie wielkiej pomocy, ale o modlitwę. Pomoc jest też potrzebna, ale dla nich jest najistotniejsze, żebyśmy się o nich modlili. Mówiąc o tym tekście dotyczącym sądu dzisiaj, nasuwa się jedno pytanie. Czy to oznacza, że człowiek zostanie osądzony na podstawie swojego życia? Jakie znaczenie ma łaska, jeśli mówimy o sądzie? Bo to jest często temat trudny do wyjaśnienia, dlatego że z jednej strony mówimy o zbawieniu z łaski, inni czasami mówiąc o sądzie, słuchając ich, można dojść do wniosku, jakby ta łaska to w zasadzie był tylko taki start, tylko taki początek, a potem już człowiek musi o własnych siłach udowodnić, że godnie żyje. I czy to znaczy, że nie możemy być pewni swojego zbawienia? Trzeba zwrócić uwagę na to, że w tym rozdziale, w tym tekście, który dzisiaj czytałem, w centrum stoi Jezus Chrystus i stosunek do Niego jest decydujący. I ewangelista Mateusz podkreśla relacje między wierzącymi, jaką rolę odgrywają. W Ewangelii Mateusza znajdujemy jeszcze jeden tekst, który mówi o tym, że jest możliwe, choć ja sobie wyobrażam, że ten ewangelista powiedziałby, jest to możliwe, ale trudno w to uwierzyć, że można otrzymać łaskę i być niemiłosiernym dla innych. Jest to przypowieść o słudze, któremu darowano ogromny dług, 10 tysięcy talentów. Kiedy próbujemy przeliczać tę sumę, to jest dług, to jest taki zarobek, powiedzmy, którego nie da się przez życie zarobić. Jemu król darował dług, on nie jest w stanie darować swojemu dłużnikowi. I wtedy król zmienia swoje postanowienie. Wtedy żąda oddania długu. I to jest przestroga kierowana pod adresem chrześcijan, że jeśli nie będziemy miłosierni, będziemy trwać w tej postawie, to kto wie, co może się stać, kiedy zobaczymy prawdę o sobie? Nie ma żadnej wątpliwości, że zbawia łaska. Nie zbawia działanie człowieka. Ale jest pytanie, czy w tej łasce wzrastamy? Czy droga życia jest drogą podnoszenia się z upadków, wzrastania w podobieństwo Jezusa i przenoszenia tej łaski, którą On nam okazywał, w stronę innych ludzi, w stronę tych potrzebujących? Krótko mówiąc językiem apostoła Pawła, stawaniem się podobnym do Jezusa Chrystusa. I ta jeszcze ostatnią rzecz, trzeba zwrócić uwagę na to. Te historie o czasach ostatecznych, o sądzie, to też dobra nowina. Mają zaletę, że to, że je słyszymy, to znaczy, że mamy jeszcze czas. Możemy się zastanowić, możemy przyjrzeć się swojemu życiu. Możemy przyjrzeć się, myśląc o dzisiejszej historii, naszemu nastawieniu do innych, którzy są w potrzebie, którzy cierpią, którzy mają się gorzej. Jak powiedział jeden z kaznodziejów ewangelickich odnośnie tego tekstu, nie to, co mam z drugim wspólnego, czyni dla mnie z niego brata, ale to, co ja mam, a jemu tego brakuje. Ale to, co ja mam, a jemu tego brakuje. A czym się można z innymi podzielić? I chciałbym, żeby ten fragment, dzisiejszy fragment z Ewangelii Mateusza był dla nas zachętą do przemyślenia tego, w jaki sposób żyjemy łaską wobec innych, jak reagujemy na potrzeby innych ludzi. Tych, którzy pragną, którzy są głodni, którzy mają problem z podstawowymi rzeczami materialnymi, ale i tych, którzy pragną przenośnie, którzy zgubili sens życia, którzy są jak w więzieniu, ale można powiedzieć mentalnie wpadli w pewne nałogi. Jest to znacznie, można to rozumieć znacznie szerzej. I tych ludzi jest wielu wokół nas. I wielu z nich możemy pomóc, wyjść im naprzeciw. Bo to właśnie znaczy poznać przesłanie o miłości i stawać się podobnym do Jezusa Chrystusa. I tego wszystkim i samemu sobie życzę, żeby Bóg prowadził nas drogą poznawania tego, jak głębokie są więzi, które łączą nas między sobą jako chrześcijan. I co to znaczy? Łaskę, którą otrzymaliśmy, czy raczej pozwalać się tej łasce, którą dostaliśmy, przemieniać, kształtować nasze życie. Amen. Módlmy się. Boże i Ojcze, niech będą Ci dzięki za ten dzisiejszy fragment z Ewangelii Mateusza, który jest przypomnieniem o tym, że Ty tak bardzo identyfikujesz się ze swoim ludem, zwłaszcza z tymi, którzy cierpią, którzy są w trudnych sytuacjach i że też wzywasz nas do tego, żebyśmy nie byli obojętni wobec problemów, trudności, wobec potrzeb, które widzimy. Niekoniecznie od razu tych wielkich, ale tych mniejszych, w których jesteśmy w stanie udzielić pomocy ludziom wokół nas. Proszę, ucz nas, jak żyć Twoją łaską, jak w Twoją łaską kształtować nasze postępowanie, nasze nastawienie do innych ludzi. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi. Amen.